Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Katecheta ma dawać świadectwo o Chrystusie, który przemienił jego własne życie, wskazał papież uczestnikom Międzynarodowego Sympozjum Katechetycznego w Argentynie. Albo odkryjemy współczesne chrześcijaństwo jako męczeństwo, albo zredukujemy je do zwykłego dodatku do życia, powiedział prezes papieskiej Akademii Pro Vita, komentując papieskie motu proprio o ofiarowaniu życia jako motywie beatyfikacji. Dziś mija pierwsza rocznica śmierci arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Witam Państwa 12 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Katechizacja to nie praca zawodowa, ale misja obejmująca całe życie, powołanie do służby w Kościele. Katecheta ma przekazywać to, co sam otrzymał od Boga, przypomina papież w liście na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczne w Buenos Aires. Odbywa się ono na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Argentyny. Jednym z uczestników jest hiszpański jezuita, arcybiskup Luis Francisco Ladaria, mianowany niedawno prefektem Kongregacji Nauki Wiary. W przesłaniu Franciszek wskazuje, że katecheta winien stale powracać do kerygmy, czyli do głoszenia Ewangelii, które przemieniło jego własne życie.
Pisząc w Ewangelii Gaudium o kerygmie, Ojciec Święty wskazał, że w ustach katechety ma nieustannie rozbrzmiewać orędzie: Jezus Chrystus Cię kocha, dał swoje życie, aby Cię zbawić, a teraz jest żywy u Twego boku codziennie, aby Cię oświecić, umocnić i wyzwolić. Nie ma nic bardziej solidnego, głębokiego, bardziej pewnego, treściwego i mądrego od tego przepowiadania. Pisze papież, cytując w przesłaniu na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczne swoją adhortację apostolską o ewangelizacji. Podkreśla w nim, że katecheta winien zawsze wychodzić od Chrystusa, a nie od własnych idei czy upodobań. Im bardziej stawiamy Jezusa w centrum naszego życia, tym bliżsi stajemy się innym ludziom. Katecheta ma być kreatywny, szukając wciąż nowych form głoszenia i przekazywania wiary. Musimy mieć w pamięci styl Jezusa, który dostosowywał się do spotkanych ludzi, aby przybliżać im miłość Boga, wyjaśnia papież. Trzeba umieć się dostosowywać, chociaż jest to zawsze to samo orędzie, ponieważ Bóg nie zmienia się, tylko wszystko odnawia.
Albo odkryjemy współczesne chrześcijaństwo jako męczeństwo, albo zredukujemy je do zwykłego dodatku do życia, powiedział prezes papieskiej Akademii Pro Vita, komentując opublikowane wczoraj papieskie motu proprio o ofiarowaniu życia jako motywie beatyfikacji. W wywiadzie dla tygodnika archidiecezji Gerycji arcybiskup Vincenzo Paglia podał przykład błogosławionego Oscara Arnulfo Romero. Salwadorski metropolita nie został zamordowany przez ateistów, ale przez chrześcijan, gdyż pragnął, aby Ewangelia była przeżywana jako dar z własnego życia. Nie było to więc klasyczne męczeństwo, jakie ponosi ktoś, od kogo prześladowcy domagają się zanegowania wiary. Podobną motywacją kierował się na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe, dodał watykański hierarcha. Dziś mija pierwsza rocznica śmierci ostatniego przewodniczącego papieskiej rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, obecnie włączonej do dykasterii do spraw integralnego rozwoju ludzkiego. Arcybiskup Zygmunt Zimowski zmarł przed rokiem po długiej, ciężkiej chorobie. Jeden z jego najbliższych współpracowników, ksiądz Jean-Marie Mupendavatu, powiedział, iż ostatnie 2 lata życia arcybiskupa były dla niego wprost drogą krzyżową. Na kilka miesięcy przed śmiercią był na Światowym Dniu Chorego w Ziemi Świętej, gdzie przez konkretny przykład własnego życia pokazał, jak można i jak powinno się czynić dobro, także poprzez chorobę i cierpienie, ofiarując je Bogu za braci, wspomina kongijski duchowny, który był sekretarzem kierowanej przez niego dykasterii. W intencji świętej pamięci arcybiskupa Zimowskiego dziś późnym popołudniem sprawowano w Rzymie, w kościele Santo Spirito in Sassia, Eucharystię pod przewodnictwem emerytowanego kardynała patrona suwerennego rycerskiego i szpitalnego zakonu maltańskiego Paula Sardiego. Warto dodać, że jednym z ostatnich wielkich dzieł arcybiskupa Zimowskiego była nowa karta pracowników służby zdrowia, o której wypracowanie bardzo zabiegał i przed śmiercią napisał do niej wstęp.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Tajemnica ukoronowania Matki Bożej była tematem 9, a więc ostatniego jasnogórskiego wieczoru maryjnego w ramach cyklu Moja Mama jest Królową. Spotkania stanowiły ważny etap w jubileuszowym roku 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Były też okazją do refleksji nad znaczeniem królowania Maryi w naszych sercach i w naszej ojczyźnie. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 sierpnia. Zapraszam do wysłuchania audycji przygotowanej przez Radio Jasna Góra pod redakcją Izabeli Tyras.
Odczytamy fragment z Apokalipsy świętego Jana z rozdziału 12, fragment, który jest odczytywany w czasie liturgii mszy świętej uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. I ogon jego zmiata 3/3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazanica.
Królowanie Maryi, taki jest tytuł tego wieczoru, ostatniego z wieczorów przygotowujących nas do wielkich obchodów uroczystości 300-lecia koronacji ikony Matki Bożej tutaj na Jasnej Górze.
Prowadząca spotkanie Aleksandra Mieczyńska.
I od tych koron, od królowania Maryi chciałabym zacząć. Chciałabym, żeby ojciec podzielił się refleksją swoją na temat odczytania tego niełatwego fragmentu. Bo Apokalipsa nie jest łatwą księgą.
To prawda, tym bardziej, że w Piśmie Świętym nie mamy bezpośredniej wykładni dotyczącej tajemnicy królowania Maryi, którą przecież wszyscy nosimy w sercu, która jest wpisana w tajemnicę życia liturgicznego Kościoła.
Ojciec Marian Waligura, przeor Jasnej Góry.
Przede wszystkim w tym fragmencie dotyka nas to, że autor Apokalipsy święty Jan ukazuje nieznaną niewiastę obleczoną w słońce, księżyc pod jej stopami i wieniec z gwiazd 12 na jej głowie, na jej skroniach. Jakby to, ta wizja Janowa, którą on tutaj opisuje, prowadzi nas w Kościele katolickim do tajemnicy królowania Maryi. Oczywiście egzegeci różnie spoglądają na ten fragment Apokalipsy Janowej. Niektórzy w interpretacji zbiorowej widzą tutaj, w tej niewieście widzą Kościół, ale w interpretacji indywidualnej, którą też swego czasu potwierdził święty Jan Paweł II, bodajże w 1996 roku w czasie swojej katechezy, zwrócił uwagę, że w interpretacji indywidualnej możemy tu odkrywać Maryję i jej królowanie. Maryja, która jest nazwana tutaj niewiastą, kojarzy nam się również z tą niewiastą biblijną, ewangeliczną, o której mówi sam Pan Jezus. Warto przypomnieć sobie, że to określenie niewiasto Pan Jezus używa w czasie cudu w Kanie Galilejskiej. Mówi do Maryi: niewiasto, czy to moja lub Twoja sprawa? Wiemy też potem z tajemnicy obecności Maryi pod krzyżem, też Pan używa tego samego określenia: niewiasto, oto Syn Twój. I egzegeci często również, i odnosząc jakby do tego ewangelicznego określenia Maryi, właśnie tutaj w tym fragmencie Apokalipsy widzą też Maryję, bo również to samo określenie występuje wobec niewiasty obleczonej w słońce. A tym bardziej się uświadomimy sobie, że Maryja jest tą, która niesie światu Syna Bożego, niosąc Go w swoim łonie, a przecież słońce jest symbolem Chrystusa, to faktycznie możemy odkrywać w niej tą niewiastę obleczoną w słońce, która właściwie to słońce w sobie niesie, ale z drugiej strony to słońce ją opromienia ze wszystkich stron, tak by rzeczywiście ona mogła stać się tą, która to słońce przyniesie.
To słowo niewiasta nie pada często, tym bardziej jest ważne.
Oczywiście ono jeszcze, jak wiemy, pada w protoewangelii. Wiemy to, że tam jest mowa o tej niewieście, która zmiażdży głowę węża, ale jeżeli mamy być wierni egzegezie biblijnej, to również musimy tutaj ten sens odkrywać i również poprzez nawet użycie tego słowa możemy dotrzeć właśnie do Najświętszej Dziewicy. To robi Kościół katolicki i wydaje mi się, jest to też uprawnione właśnie w tej interpretacji indywidualnej.
Maryja jest właściwie od początku naszego życia. My tutaj tak naprawdę jeszcze jako młodzi ludzie przyjeżdżaliśmy ze swoimi rodzicami, żeby właśnie zawierzać swoje życie i prosić Maryję o wskazówki, jakimi drogami mamy podążać.
Renata i Robert Jaczyńscy.
I przyszedł taki dzień, kiedy przyjechałam tutaj jako studentka i przyszłam na spotkanie do duszpasterstwa akademickiego na Jasnej Górze i tam było spotkanie na samym początku w zakrystii jasnogórskiej wszystkich studentów, którzy gromadzili się. I tam pierwszy raz w życiu spotkałam tego człowieka, który po pewnym czasie właśnie odkrywania u stóp Matki Bożej, właściwie praktycznie byliśmy każdego dnia na Jasnej Górze, często oddzielnie, bo wtedy jeszcze właśnie nie byliśmy...
Kto za kim chodził?
No właśnie, chodziliśmy wspólnymi drogami tak naprawdę, bo odkrywaliśmy, że tutaj na Jasnej Górze jest serce Matki.
Dziękujemy Panu Bogu za tę łaskę, że my możemy tutaj być prawie każdego dnia. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w Częstochowie. I to nasze jakby przeżywanie tego miejsca najczęściej wiąże się z Eucharystią. I kiedy przeżywamy Eucharystię tutaj, to na każdej mszy świętej odnawiamy w sobie, odnawiamy przyrzeczenie, słowa przyrzeczenia małżeńskiego.
Wieść gminna niesie, że kiedy tutaj ksiądz przybywa na Jasną Górę, to idzie na kolanach wokół ołtarza, idzie na ofiary, tak? To prawda?
Dlatego, że moja babcia prawie 50 razy przyszła na pielgrzymkę na Jasną Górę, to nauczyła chodzić na Jasną Górę.
Ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.
I zawsze była taka tradycja właśnie, żeby obejść ołtarz Matki Najświętszej. I tutaj nawet w rodzinnej parafii, w sanktuarium Trójcy przy Najświętszej, Świętej Jany w Prostyni jest taki zwyczaj, że zawsze właśnie przy tej okazji odpustów też wokół obchodzi się ołtarz Matki Bożej, czy Świętej Trójcy i Świętej Anny też. Ale co więcej, że tak nawet jest taki związek rodzinny też, dlatego że Święta Anna oczywiście prowadzi do Matki Najświętszej, dlatego że w parafii Prostyń, gdzie organistą był tata księdza kardynała Wyszyńskiego i tam zawarli związek małżeński z Joanną z domu Karp, to właśnie też moja rodzinna parafia, były według dokumentów objawienia świętej Anny. Jest taka pieśń, święta Anno, proś wnuka, niech ma każdy czego szuka. Więc my prosimy świętą Annę, żeby prosiła wnuka, a potem jak człowiek dojrzewa, to też jedzie na Jasną Górę i prosi mamę, żeby prosiła syna. Także jest taki związek i też ta tradycja obchodzenia wokół ołtarza Matki Bożej i Królowej.
Tutaj dotknął ksiądz bardzo takiego ciekawego wątku. Pielęgnowanie takiej tradycji chrześcijańskiej, przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie, to daje i poczucie więzi rodzinnej, i poczucie wspólnoty, buduje.
Jest coś niesamowitego, że tak naprawdę religia chrześcijańska jest zbudowana na rodzinie. Mówimy do Boga Ojcze, do Matki Najświętszej mówimy, prawda, przez Matko, Mamo, tak się zwracamy. Potem mówimy do Pana Boga na ty, w psalmach na przykład, prawda? Więc jest taki związek bardzo silny.
Tato.
Mówimy tato, Abba. I to jest takie naturalne, więc cały ten związek jest taki rodzinny. A żeby tego było za mało, to jeszcze coś ciekawego, bo ze związkiem rodzinnym wiąże się tajemnica koronowania. Bo tak naprawdę w Piśmie Świętym jest takich głównych 5 słów, 3 w Starym Testamencie i 2 w Nowym, które mówią o koronowaniu, o koronie. Więc tak, jest takie słowo, bo żeby też nawiązać ten do biblijnego źródeł takich, czy jest w ogóle to możliwe, że mówimy, że my jesteśmy koroną Maryi. No przecież ktoś myśli, przecież czy to jest w ogóle biblijne, że my jesteśmy koroną Maryi, prawda? Czy może to jest takie bardziej wymyślone na potrzeby 300-lecia? Więc jaki jest prawda? Więc z tych 3 słów jest jedno słowo zar, które mówi o obrzeżach, czyli na przykład obrzeża miasta, które są koroną, korona kapłańska, korona królewska, bo król i kapłan mieli korony. Przy koronacji Aarona była też, przy jego święceniach była też korona. Potem mamy drugie słowo, atara, które jest właśnie ukoronowaniem, zwieńczeniem. Jest jeszcze trzecie słowo, keter, to jest taka zwykła korona nakładana na głowę, na przykład króla, królowej i tak dalej. To jest w Starym Testamencie. W Nowym są dwa słowa, stefanos i diademos. Co ciekawego, że z tych wszystkich słów jest jedno słowo, które uprawnia nas tutaj na Jasnej Górze, żeby mówić, że możemy być koroną Matki Najświętszej. Dlaczego? Ponieważ to słowo atara w języku hebrajskim, w Starym Testamencie jest użyte chociażby w różnych momentach i jest moment rodzinny. Dobra żona jest koroną męża. To jest to. Potem jest na przykład Izajaszu, to jest Księgi Przysłów 12:4. Potem z Księgi Izajasza będziesz szczęśliwą koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Chwałą starszych są wnuki, dzieci chwałą zaś są ich ojcowie. Czyli człowiek może być koroną drugiego człowieka w ten sposób, prawda? Więc ten związek rodzinny jest bardzo silny również w tej idei ukoronowania.
Zacznę od tego, czym ksiądz powiedział o tym takim byciu koroną wobec swoich przodków, tak jak wnuk, babci i tak dalej. Myślę, że to też jest to chodzenie za ofiarą babci i teraz ksiądz wchodzi też w tą drogę. To jest też takie ukoronowanie jej życia. Można też na to tak patrzeć.
Małgorzata Bartos-Witan, redakcja katolicka Polskiego Radia.
Ja tak często patrzę na swoje życie, że ono jest tak maryjnie ukoronowaniem życia moich rodziców, mojego taty i mojej mamy. Moja mama przyniosła mnie tutaj, będąc w stanie błogosławionym, zawierzyła mnie wtedy na Jasnej Górze, pielgrzymowała, na co lekarz za bardzo nie pozwalał, ale ona to zrobiła i wiem, że oddała mnie Matce Bożej. Mój tata, rycerz niepokalanej, taką drogę mi wyznaczał, często o niej mi mówił w dzieciństwie, jej nie rozumiałam. Zresztą tak jak pobożności maryjnej mojej mamy również nie rozumiałam. Dokąd sama nie zostałam mamą i też właśnie nie stanęłam przed trudnymi, szczególnie sytuacjami. Takiego doświadczenia też, co to znaczy uczestniczyć w królowaniu Matki Bożej. Ja się odniosę do tego, od czego zaczęliśmy to spotkanie, czyli od tego fragmentu Apokalipsy o niewieście, która nosi w łonie dziecko, które chce pożreć bestia. Ja mam troje dzieci, które szczęśliwie żyją i dwoje dzieci, które są już w niebie. I w 2012 roku po raz piąty byłam w ciąży i to było takie doświadczenie dla nas rodzinnie bardzo trudne. Bardzo szybko okazało się, że dziecko jest chore śmiertelnie i wtedy wiedziałam, że to został mi podarowany skarb, bardzo trudny skarb. A ja dzisiaj wiem, że wtedy byłam zaproszona do uczestnictwa w królowaniu Maryi. Właśnie na tym polegającym, że mam jak królowa stać na straży i służyć temu życiu, na które czyha bestia. Konkretnie w postaci lekarza, mądrych doradców, życzliwych ludzi, którzy czyhają na życie tego dziecka. Wtedy przetoczyła się przeze mnie ta machina, której myślę bardzo wiele kobiet niestety doświadcza, tego co jest ucieczką, ale w tym takim złym sensie od tej godności służby życiu i takiego właśnie królowania, do którego szczególnie kobieta jest zaproszona. I wtedy doświadczyłam tej właśnie godności służby życiu. To oczywiście nie było ubrane w takie słowa, ale było ubrane w męstwo. I wiem, że to było czymś, co już pracowało we mnie wtedy, to zawierzenie moich rodziców, to, że ja sama zostałam zawierzona, że ja również zawierzyłam to dziecko, że Matka Boża jakby ochraniała mnie swoją taką właśnie mocą. A dzisiaj wiem, że po Michałek zmarł w 9 miesiącu, niedługo przed takim wyznaczonym sobie terminem porodu. Myśmy przeżyli ten czas bardzo godnie jako rodzina. To też było dla nas doświadczenie bardzo dobre. I też zobaczyłam, że to, co trudne, jest najwspanialszym skarbem, który jeżeli się przeżyje z Matką Bożą, trzymając ją za rękę, czyni życie ukoronowanym, chwalebnym. To znaczy, to jest doświadczenie uczestnictwa takiej nie tyle radości, jako takiej, bo to nie jest radosne, prawda, doświadczenie, ale w takim poczuciu zwycięstwa, właśnie zwyciężania, że można zwyciężyć, odzyskać w tym godność właśnie przez służbę życiu.
Była to audycja Radia Jasna Góra pod redakcją Izabeli Tyras. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.